Gość Radia Gdańsk.
A gościem Radia Gdańsk jest Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, szef zespołu do spraw współpracy z Ukrainą, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie przewodniczący, kto traci, kto zyskuje na nieobecności Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku?
Przyjeżdża Julia Świerydenko, to ma... W tym jest taki plus, że Julia Świerydenko jest matką chrzestną idei URC, czyli Konferencji o Odbudowie Ukrainy. Ona jeszcze jako minister szykowała kolejne z tych konferencji. Przywiązuje do tego dużą wagę i z szefową rządu. No to daje tej konferencji gdańskiej taki pragmatyczny wymiar bardziej, gospodarczy. No jeśli tylko powiem, że to jest jedyna chyba konferencja na świecie, gdzie powiedzmy w jednej sali, no nie w jednej, tylko w kilku salach będą trwały obrady, a w kilku miejscach, dwóch czy trzech, stale przez dwa dni będą podpisywane umowy. To jest konferencja, która ma ogromny bagaż gospodarczy, planów odbudowy. Wiem, że około 200 umów i porozumień różnych zostanie formalnie podpisane.
One są niezagrożone z powodu tych napięć, które tam wyeskalowały w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnim czasie?
Napięcia mają charakteryzują się tym, że dotyczą emocji. Emocje charakteryzują się tym, że opadają. Natomiast porozumienia...
A biznes emocji nie lubi,
natomiast
jak rozumiem.
Biznes porozumienia to zostaje wszystko. Także trzeba te konferencje sobie wyobrazić jako najważniejsze wydarzenie biznesowe i polityczne w Europie w tym roku. Tak rzuciłem okiem, ile ludzi przyjeżdża do Davos, no to tu będzie minimum dwa razy tyle. I do wczoraj zgłaszały się delegacje na szczeblu premierów. Chyba ostatni premier Bułgarii się zgłosił. Więc mamy kilkadziesiąt delegacji premierów, prezydentów, ministrów spraw zagranicznych, innych ministrów. Dosłownie przed chwilą dostałem wiadomość, że podniesiono szczebel reprezentacji Kanady. Będzie minister Oliphant, którego akurat dobrze znam, więc się bardzo cieszę, że go spotkam. Także Gdańsk ma się z czego cieszyć. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Nie ma co zapeszać. Także prosimy o patrzeć, żeby nic nie zakłóciło przebiegu konferencji, bo wiadomo, jest wielka logistyka. Pani prezydent to przygotowała super z ministrem Zajdler, ale wiadomo, że zawsze takie duże wydarzenie, to trzeba trzymać kciuki, wciągnąć oddech i zobaczyć, i wytrwać do piątku wieczór.
To, tak jeszcze nawiązując do tego, o czym pan mówił przed chwilą i do premier Świerydenko i premierów ogólnie, z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuje to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia. Tak Donald Tusk powiedział, odnosząc się do tej nieobecności Wołodymyra Zełenskiego wczoraj wieczorem. Pytany, to rzeczywiście tak jest, że to na linii premier-premier czy rząd-rząd będzie sprawniejsze?
To po prostu będzie tak, jak strona ukraińska jest tutaj współgospodarzem. Oni są współgospodarzem i decydują, kto stoi na czele delegacji. Delegacja na czele z prezydentem Zełenskim miała bardziej polityczny charakter. Delegacja na czele z premier Świerydenko, którą znam i cieszę się, że przyjeżdża do Gdańska. No to będzie bardziej taki wymiar gospodarczy, pragmatyczny. Ale to trzeba podkreślić, to jest wielkie wydarzenie polityczne też ta konferencja, no bo jest kanclerz Niemiec, kanclerz Austrii, premierzy właściwie wszystkich środkowoeuropejskich państw, dyrektorzy wszystkich ważnych banków na świecie, począwszy od Banku Światowego.
Prawda?
Naprawdę szczególnie w Radio Gdańsk chciałbym to podkreślić, żeby każde pytanie o tę konferencję nie było tylko o to, dlaczego nie przyjeżdża prezydent Zełenski, żeby też Gdańsk i Polska nie zmarnowały. Myślę, że super okazji do pokazania się jako państwo, które jest w stanie być uczestnikiem wielkiego procesu rekonstrukcji Ukrainy, odbudowy Ukrainy, całej Europy Środkowej. Państwo, które może w tej sprawie trochę moderować debaty całego Zachodu, bo mówimy tutaj tak naprawdę o firmach i biznesie no z całego politycznego Zachodu, Unii, NATO, Kanada, Stany, wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych. Wszystko to będzie. Także na tym myślę, że też chociaż chwileczkę trzeba się skupić.
A jest też taka szansa na to, że z Gdańska, lubimy to hasło, że coś się zaczęło w Gdańsku, jest taka szansa na to, że też popłynie taki sygnał do deeskalacji tych emocji, do wygaszania tych emocji, właśnie do skupienia się na tym, co jest istotne, co jest konstruktywne najbardziej.
Ja się w ogóle tylko na tym skupiam. Wczoraj mnie pytali dziennikarze, co polski biznes ma z tego. I wtedy sobie uświadomiłem, że już trwają prace nad projektami, które się przygotowują do odbudowy i o tym w ogóle nie mówimy, że Bank Gospodarstwa Krajowego przeanalizował już kilkanaście super projektów za środki europejskie, że niedługo wielka transakcja zapowiedziana publicznie, więc tajemnicy nie zdradzam. Nikt prawie w Polsce nie zauważył. PZU transakcja, gdzie PZU będzie liderem na rynku ubezpieczeń.
No właśnie, jaka jest rola PZU? Bo widzę, że w konferencji rzeczywiście bardzo duża, nawet taka współorganizacja w niektórych obszarach.
PZU jest jednym z tych podmiotów, który się okazał bardzo aktywny i sprytny na tym rynku, w dobrym, pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Ten spryt na czym polega?
No choćby na tym, że niedługo mogą mieć milion klientów na Ukrainie, to też by pan chciał, nie? Więc i to jest dobrze dla Polski. Jak wszystko do końca dopną, ale są zaawansowani. Także potrzebujemy też, żeby te państwowe duże spółki weszły w duże projekty infrastrukturalne. Wiem, że państwowe spółki z kolei z prywatnymi zawiązały konsorcjum do jakiegoś dużego wydarzenia, do jakiejś dużej budowy infrastrukturalnej na Ukrainie. Dużo takich tematów się teraz pojawiło i myślę, że to da też kopa tej części biznesu, która jest zainteresowana odbudową Ukrainy, bo wiadomo, że nie każdy w tym chce uczestniczyć.
Nie każdy chce, nie każdy musi.
Nie każdy też ma warunki. Niektórzy nie lubią po prostu na wojnie, czy nawet tuż po wojnie robić inwestycje, bo to wiąże się oczywiście z dodatkowymi problemami.
A martwi pana tak jednak trochę do tych emocji wracając, no bo nie da się ukryć, że już nie mówię o politycznym wymiarze, ale też społeczna dyskusja, która się w Polsce ożywiła.
Ja
mówię trochę, wymiar społeczny trochę, który jest.
Ja mówię trochę o interesach, no bo jeżeli wszyscy mówią tylko o emocjach, no to ktoś musi też na inne rzeczy zwrócić uwagę.
Ale o emocjach można też mówić w takim kontekście, jakie wygaszać, jakie tonować, szukać rozwiązań.
Albo jak je ustalić, bo ja myślę, że to, co się wydarzyło w ostatnich 3 tygodniach, no tak powiedzmy doprecyzowało, że w sprawach historii to
bardzo się
różni. To się różnimy, mm-hmm. nie? Nie w sprawach całej historii. Niedawno zrobiliśmy wspólnie z tym podobnym, z tym samym zespołem, również z panią ministrem Zajdler, z Ministerstwem Aktywów Państwowych, bo ono tam miało trochę do powiedzenia, wielki, największy kongres historyczny polsko-ukraiński.
Ten w maju, który...
Tak.
Jak te rozmowy wyglądały? No
bardzo
tam
dobrze, dlatego że historia naszych narodów to są setki lat, z czego spór dotyczy no, tej zasadniczej kwestii konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 43-47, a w wielu innych sprawach poglądy mamy wspólne, badania prowadzimy razem. Ja sam kierowałem kilkoma projektami badawczymi o relacjach polsko-ukraińskich dotyczącymi innych epok akurat, bo ja się zajmuję historią współczesną, więc trzeba powiedzieć, gdzie się nie zgadzamy, to się dodefiniowało i może dobrze.
Ale to jest tak, że się nigdy nie zgodzimy? Co historycy ukraińscy mówią w dla mnie, UPA chociażby?
Wie pan co, dla mnie historyk to jest taki
próbują
człowiek...
Próbują gloryfikować czy wybielać te organizacje?
Wie pan co, dla mnie historyk to jest taki człowiek, który idzie do archiwum, bada źródła sam, nie powtarza po innych i pisze na tej podstawie książkę. Ja tak pracuję. I takiej
I
pracy
bada
życzy...
źródła wszystkie tak. I wszystkie informacje, a nie te, które mu pasują.
I takiej pracy bym życzył wszystkim historykom. Więc jeżeli historycy wrócą do archiwum, a nie będą... Publicystykę też lubię, ale publicystyka jest do czego innego. Jeżeli ktoś po prostu tylko komentuje, to dla mnie to nie jest historyk. Historyk to jest taki, który krytycznie bada źródła, jest gotów, jeżeli ma jakieś poglądy, nawet je zweryfikować, jak mu coś innego wychodzi z badania dokumentów. I tego życzę historykom polskim i ukraińskim i ten dialog na pewno będzie utrzymany, ale taki musi być. Musi być profesjonalny. Musi się też odbyć wewnętrzna debata na Ukrainie. My też mieliśmy trudne tematy z naszej historii. Nie z wszystkiego przecież jesteśmy, nie wiem, super dumni, prawda? Nie wiem, zajęcia za Olzia, trudno byłoby znaleźć kogoś, kto byłby dumny. Oczywiście są różne sprawy, bo to też jest tak, że... Ale w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, tylko jedną rzecz. Mhm. Inna sprawa zbrodnia ludobójstwa, inna sprawa kwestie jednak o mniejszym znacznie gatunku. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o II wojnę światową w Europie Środkowej, każdy naród przeszedł jakąś drogę refleksji, zmiany. I może zostawmy też trochę tego pola, żeby intelektualiści, ukraińscy, społeczeństwo nad tym myśleli. Tam, gdzie mamy wpływ, miejmy wpływ, pilnujmy spraw. Jeżeli chodzi o nazywanie z poziomu ulic, czy gloryfikację UPA z poziomu prezydenta, rządu, wojska, nas to boli. Mamy prawo powiedzieć naszym partnerom, ej, nie róbcie tego, dlatego że to jest poważny problem w relacjach dwustronnych.
Ale tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo to nie jest chyba tak, że to po stronie ukraińskiej było nie do przewidzenia, jakie skutki także właśnie nad poziomie tych emocji to przyniesie. Czemu to miało służyć?
Ale wie pan też, wszyscy o to pytają, o co pan pyta, a na końcu to ja też myślę, a co to zmieni, nie? My jesteśmy już, jak sobie to wyjaśnimy, szczególnie, że nie da się tego do końca wyjaśnić, jaki tam był tryb podjęcia tej decyzji. Sprawa UPA nie jest nowa. My mamy prawo oczekiwać, żeby nasi partnerzy to rozumieli. I to wszystko. A resztę to już są polityczne konsekwencje. Tak naprawdę nie historyczne, bo tutaj historycy niewiele mieli do roboty w tych ostatnich dwóch tygodniach, które raczej były emocje polityczne. Nie?
Typowo to polityczne. To bez dwóch zdań. Czytał pan relacje z przemówienia Władimira Putina do absolwentów uczelni wojskowych?
Nie.
Władimir Putin mówi między innymi o tym, że kraje europejskie, kraje NATO nie zdają sobie sprawy z konsekwencji wchodzenia w alians z Ukrainą i że to się będzie spotykało z odpowiedzią ze strony Rosji. Czysta propagandowa retoryka, czy...
Ukraińcy będą decydowali sami. Tego Putin nie zatrzyma. Putina nie będzie, a Ukraińcy i Ukraina będą i będą decydowali sami za siebie. I Putin się o tym zresztą niebawem przekona, bo widać, że jego władza już wyraźnie słabnie.
Ale czy to takie ostatnie podrygi?
No, nie wiem, czy ostatnie, bo to też zależy od tego, jak się będzie zachowywało jego otoczenie. Ale Putinowi się nie udało osiągnąć celów tej wojny. No nie czarujmy się. Wielka Rosja, wspaniała Rosja przez tyle lat nie jest w stanie skutecznie przejąć kilku regionów Ukrainy. To pokazuje siłę Ukrainy, to pokazuje też relatywną słabość Rosji. Więc w tych wszystkich strategicznych rozważaniach warto to uwzględnić. Ale to, że pan pyta mnie o Putina, nawet dobrze w tym wywiadzie, bo to przywraca właściwą perspektywę, taki to jest, o czym premier pisał.
Taka jest moja intencja trochę po części, bo to chyba jednak w Moskwie jest to największe zagrożenie w każdym wymiarze tej części Europy.
Ja znam Polskę wschodnią, południowo-wschodnią i widzę, jak w tych województwach ludzie dosłownie i w przenośni słyszą świst ruskiej wojny. Czasami wręcz dosłownie słyszą dźwięki wojny, którą Rosja prowadzi. I przede wszystkim to, co czuję jako nasze zobowiązanie, to jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dlatego bezpieczeństwa sojusz polsko-ukraiński jest kluczowy, nawet jeśli jest trudny, a Rosja jest wrogiem.
I tutaj możemy, myślę, w tym temacie postawić kropkę. Chcę pana o jeszcze inną rzecz zapytać. Chociaż może jeszcze, przepraszam, wróćmy do konferencji. Tam wymiar europejski też jest istotny. Jednak się rozpoczyna jakiś proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Ale tak de facto chcę o Wielką Brytanię zapytać. The Economist napisał, że powrót Wielkiej Brytanii do Unii, który jeszcze niedawno był polityczną fantazją, dziś rodzi realne napięcia i pytania o kształt wspólnoty i wraca taka debata w Wielkiej Brytanii. To jest możliwe, żeby Wielka Brytania wróciła do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej?
Formalnie i prawnie oczywiście tak. No bo po prostu by negocjowali i Unia się co jakiś czas przecież poszerza. Czy politycznie? Szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, czy to jest możliwe politycznie po stronie unijnej dzisiaj.
Ale w interesie Unii by to leżało?
No to zależy, co by było w traktacie.
Okay.
No to wie pan, w szczegółach wszystko, nie?
A kto Wielką Brytanię będzie reprezentował tutaj u nas w Gdańsku? No bo raczej nie Keir Starmer, który podał się do dymisji.
No, mamy bardzo dobrą. Gdańsk i Polska mają bardzo dobrą na tej konferencji reprezentację brytyjską. Wicepremier Lamy, ile pamiętam, i minister spraw zagranicznych. Także można powiedzieć, że Wielka Brytania akurat dla tej konferencji, tego spotkania okazała duże zainteresowanie.
A jakieś skutki w postaci odwołań być może jakichś delegacji w związku z tymi napięciami na linii Polska-Ukraina pojawiły się? Było tak, no bo okej, jest bardzo dużo czołowych delegacji z wielu krajów, ale ktoś tam jednak stwierdził, pan, nie chce brać udziału.
Jak ma pan 5000 gości, to statystycznie
zawsze się ktoś wysypie.
Ktoś odwoła. Słyszałem o jednej delegacji, ale za to przyszło kilka nowych. Także.
A co to za delegacja była?
Nie pamiętam dokładnie.
Naprawdę? Nie pamiętam?
No oczywiście, że pamiętam, ale nie będę opowiadał o tym, kto... No pewnie, że pamiętam i że żartuję. Przecież mrugam do pana.
Ale tego słuchacze nie widzą, więc muszę to podkreślić.
No tak, ale ja w takich sprawach, wie pan, kiedy mamy taką napiętą sytuację, muszę być taki... Muszę się pilnować i mówić to, co chcę powiedzieć, a nie to, co koniecznie pan by ze mnie chciał wydusić.
Taka rola, jak rozumiem, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, zwłaszcza w przededniu tej konferencji.
Mówię w tych dniach tylko rzeczy, które pomagają, bo już tyle osób powiedziało o rzeczy, które nie pomagają. Że...
A kto najbardziej zaszkodził?
Ja mogę powiedzieć, kto najbardziej pomógł. Najbardziej pomogły władze Gdańska z panią prezydent, bo zachowały zimną krew i prowadzą te przygotowania. Pani minister Zajdler z jej zespołem. Bo wie pan, tak, zrobić taką wielką imprezę, nie komercyjną, bo to nie jest impreza robiona na zasadzie, że wie pan, wynajmie sobie pan firmę i oni panu wszystko zrobią. Tylko to jest impreza oparta o wolontariuszy, o mnóstwo osób zaangażowanych
społecznie. Ale z dużym
budżetem. No, bo na koniec pewne rzeczy kosztują, nie? Chociaż myślę, że też budżet tak oszczędnie zrobiony, mądrze, w porównaniu z tego, co wiem o kosztach poprzednich URC.
Także... A jaki jest koszt tego polskiego wydarzenia, gdańskiego wydarzenia?
Oj, nie wiem, to trzeba pytać tych, którzy trzymają te rachunki.
Czyli minister Zajdler by było trzeba pytać?
No to na pewno ona chętnie opowie, jak będzie, jak już wszystko sobie podsumuje, tam będzie widziała.
Ale rachunki. To spółki Skarbu Państwa sfinansowały?
Spółki Skarbu Państwa, różne podmioty, zależy w jakim zakresie. Dużo zapłaciły też za swój udział o firmy, bo kiedy firmy przyjeżdżają, to same przecież płacą za wiele kosztów. Także poskładali się ludzie i jest.
Podsumowując to wszystko, z optymizmem pan patrzy na te dwa najbliższe dni? Będą duże newsy, że tak powiem, które przykryją te emocje?
Myślę, że potrafimy to porównać do innych tego typu wydarzeń, więc chociażby ze względu na skalę warto to pokazać jako ważną rzecz dla polskiej polityki, polskiego biznesu, żeby ta praca przyniosła owoc. Szczerze mówiąc, ja już nie odczuwam, ale włączyłem, wie pan, Twitter, żeby nie czytać Leszka Millera i tego towarzystwa, więc może nie wiem, co się dzieje, ale ja odczuwam same pozytywne już dzisiaj emocje.
Mimo tej trudnej, jak rozumiem, sytuacji.
No ale ona się wyjaśniła, no wie pan, nie róbmy z wszystkiego sensacji. Mhm. Ja się relacjami międzynarodowymi zajmuję tam około 20 lat. No, widziałem różne sytuacje. Tak naprawdę są różne konferencje, ktoś przyjedzie, ktoś nie przyjedzie. Czasem się, nie wiem, światło zepsuje i zepsuje czyjąś kilkuletnią robotę. No tak jest z wielkimi spotkaniami międzynarodowymi, nie wiem, od czasu Kongresu Wiedeńskiego. No, kiedy na przykład był kongres w Hadze po wojnie, ten wielki europejski, to w ogóle nie było hoteli na przykład. Ciekaw jestem, co by powiedziały właśnie pani minister Zajdler i pani prezydent Turkiewicz, gdyby nie miały hoteli. Tylko tam trzeba było tak, że jak Churchill przyjechał i ci wszyscy do Hagi, no to oni się po domach lokowali, bo Haga nie miała tylu hoteli, nie? Takie były problemy.
A najem krótkoterminowy wciąż nie uregulowany.
A nic lepszego do uprawiania mądrej polityki niż kongresy i konferencje nie wymyślono, więc dobrze, że są konferencje.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję
za to. Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.